Po odejściu oryginalnego barona w sklepie zapanowało milczenie. Rzecki patrzył na drzwi, Klejn na Rzeckiego, a Lisiecki na Mraczewskiego, który znajdując się z tyłu damy, krzywił się w sposób bardzo dwuznaczny. Dama zwolna podniosła się z krzesła i zbliżyła się do kantorka, za którym siedział Wokulski. — Czy mogę spytać? — rzekła drżącym głosem. — Ile panu winien jest ten pan, który dopiero co wyszedł? — Rachunki tego pana ze mną, szanowna pani. Gdyby je miał, należą tylko do niego i do mnie — odpowiedział Wokulski, kłaniając się. — Panie! — ciągnęła dalej rozdrażniona dama. — Jestem Krzeszowska, a ten pan jest moim mężem. Długi jego obchodzą mnie, ponieważ on zagarnął mój majątek, o który w tej chwili toczy się między nami proces. — Daruję pani — przerwał Wokulski — ale stosunki między małżonkami do mnie nie należą. — Ach, więc tak. Zapewne, że dla kupca jest to najwygodniej. Adieu! I opuściła sklep, trzaskając drzwiami. W kilka minut po jej odejściu wbiegł do salonu baron. Parę razy wyjrzał na ulicę, a następnie zbliżył się do Wokulskiego. — Najmocniej przepraszam — rzekł, usiłując utrzymać binokle na nosie. — Ale jako stały gość pański ośmielę się w zaufaniu zapytać — co mówiła dama, która wyszła przed chwilą? Bardzo przepraszam za moją śmiałość, ale w zaufaniu. Nic nie mówiła, co by kwalifikowało się do powtórzenia, odparł Wokulski. Bo uważa pan, jest to niestety moja żona. Pan wie, kto jestem, baron Krzeszowski. Bardzo zacna kobieta, bardzo światła, ale skutkiem śmierci naszej córki, trochę zdenerwowana i niekiedy pojmuje pan... Więc nic? Nic. Baron ukłonił się i już we drzwiach skrzyżował spojrzenia z Mraczewskim, który mrugnął do niego. Więc tak? Rzekł baron, ostro patrząc na Wokulskiego i wybiegł na ulicę. Mraczewski skamieniał i oblał się rumieńcem powyżej wąsów. Wokulski trochę pobladł, lecz spokojnie usiadł do rachunków. — Cóż to za oryginalne diabły, panie Mraczewski? — spytał Lisiecki. A, to cała historia, odparł Mraczewski, przypatrując się spod oka Wokulskiemu. Jest to baron Krzeszowski, wielki dziwak i jego żona trochę narwana. Nawet skuzynowani ze mną, ale cóż, westchnął spoglądając w lustro. Ja nie mam pieniędzy, więc muszę być w handlu. Oni jeszcze mają, więc są moimi kundmanami. Mają bez pracy? Wtrącił Klejn. Ładny porządek świata, co? No, już mnie pan do swoich porządków nie nawracaj, odparł Mraczewski. Otóż pan baron i pani baronowa od roku prowadzą ze sobą wojnę. On chce rozwodu, na co ona się nie zgadza. Ona chce przepędzić go od zarządu swoim majątkiem, na co on się nie zgadza. Ona nie pozwala mu trzymać koni, szczególnie jednego wyścigowca, a on nie pozwala jej kupić kamienicy Połęckich, w której pani Krzeszowska mieszka i gdzie straciła córkę. Oryginały. Bawią ludzi, wymyślając jedno na drugie. Opowiadał lekkim tonem i kręcił się po sklepie z miną panicza, który przyszedł tu na chwilkę, ale zaraz wyjdzie. Wokulski mienił się, siedząc na fotelu. Już nie mógł znieść głosu Mraczewskiego. Kuzyn Krzeszowskich, myślał. Dostanie bilet miłosny od panny Izabeli. Ein famis. I przemógłszy się, wrócił do swej księgi. Do sklepu znowu poczęli wchodzić goście, wybierać towary, targować się, płacić. Ale Wokulski widział tylko ich cienie, pogrążony w pracy. A im dłużej sumował kolumny, im większe wypadały mu sumy, tym bardziej czuł, że w sercu kipi mu jakiś gniew bezimienny. O co? Na kogo? Mniejsza. Dosyć, że ktoś za to zapłaci. Pierwszy z brzegu. Około 7 sklep już stanowczo wyludnił się. Subjekci rozmawiali, Wokulski wciąż rachował. Wtem znowu usłyszał nieznośny głos Mraczewskiego, który mówił aroganckim tonem. — Co mi pan, panie Klejn, będziesz zawracał głowę? Wszyscy socjaliści są złodzieje, bo chcieliby dzielić się cudzym i szubrawcy, bo mają na dwu jedną parę butów i nie wierzą w chustki do nosa. — Nie mówiłbyś pan tak? — odparł smutnie Klejn. Gdybyś przeczytał choć z parę broszurek, nawet niedużych. Błazeństwo! Przerwał Mraczewski, włożywszy ręce w kieszenie. Będę czytał broszury, które chcą zniszczyć rodzinę, wiarę i własność. No, takich głupich nie znajdziesz pan w Warszawie. Wokulski zamknął księgę i włożył ją do kantorka. W tej chwili znowu weszły do sklepu trzy panie, żądając rękawiczek. Targ z nimi przeciągnął się z kwadrans. Wokulski siedział na fotelu i patrzył w okno. Gdy zaś damy wyszły, odezwał się tonem bardzo spokojnym. — Panie Mraczewski. — Co pan każe? — spytał piękny młodzieniec, biegnąc do kantorka krokiem kondredansowym. — Od jutra niech pan postara się o inne miejsce — rzekł krótko Wokulski. Mraczewski osłupiał. — Dlaczego, panie szefie, dlaczego? — Dlaczego? — Dlatego, że u mnie już pan nie ma miejsca. — Jakiż powód? Przecie chyba nic złego nie zrobiłem. Gdzież pójdę, jeżeli pan tak nagle pozbawi mnie posady? — Świadectwo dostanie pan dobre — odparł Wokulski. — Pan Rzecki wypłaci panu pensję za następny kwartał, wreszcie za 5 miesięcy. A powód jest ten, że ja i pan nie pasujemy do siebie. Zupełnie nie pasujemy. Mój Ignacy, zrób z panem Mraczewskim rachunek do 1 października. To powiedziawszy, Wokulski wstał z fotela i wyszedł na ulicę. Dymisja Mraczewskiego zrobiła takie wrażenie, że subiekci nie przemówili między sobą ani słowa. A pan Rzecki kazał zamknąć sklep, chociaż nie było jeszcze 8. Pobiegł zaraz do mieszkania Wokulskiego, lecz go tam nie zastał. Przyszedł drugi raz o 11 w nocy, lecz w oknach było ciemno i pan Ignacy wrócił do siebie zgnębiony. Na drugi dzień, w Wielki Czwartek, Mraczewski już nie pokazał się w sklepie. Pozostali koledzy jego byli smutni i czasem naradzali się między sobą po cichu. Około 1 przyszedł Wokulski. Lecz nim usiadł do kantorka, otworzyły się drzwi i zwykłym, wahającym się krokiem wbiegł pan Krzeszowski, zadając sobie wiele trudu nad osadzeniem binokli na nosie.
— Panie Wokulski!
— zawołał roztargniony gość prawie ode drzwi.
— W tej chwili dowiaduję się, jestem Krzeszowski, dowiaduję się, że ten biedny Mraczewski z mojej winy otrzymał dymisję. Ależ panie Wokulski, ja wczoraj bynajmniej nie miałem pretensji do pana. Ja szanuję dyskrecję, jaką okazał pan w sprawie mojej i mojej żony. Ja wiem, że pan jej odpowiedział, jak przystało na dżentelmena.
Panie baronie, odparł Wokulski, ja nie prosiłem pana o świadectwo przyzwoitości. Poza obrębem tego, co pan każe, przyszedłem prosić o przebaczenie biednemu Mraczewskiego, który nawet do pana Mraczewskiego nie mam żadnych pretensji, nawet tej, ażeby do mnie wracał. Baron przygryzł wargi. Chwilę milczał, jakby odurzony szorstką odmową. Na koniec ukłonił się i cicho powiedziawszy przepraszam, opuścił sklep. Panowie Klein i Lisiecki cofnęli się za szafy i po krótkiej naradzie wrócili do sklepu, od czasu do czasu rzucając na siebie smutne, lecz wymowne spojrzenia. Około 3 po południu ukazała się pani Krzeszowska. Zdawało się, że jest bledsza, żółciejsza i jeszcze czarniej ubrana niż wczoraj. Lękliwie obejrzała się po sklepie i spostrzegłszy Wokulskiego, zbliżyła się do kantorka. — Panie — rzekła cicho — dziś dowiedziałam się, że pewien młody człowiek, Mraczewski, z mojej winy stracił u pana miejsce. Jego nieszczęśliwa matka, pan Mraczewski, już nie jest u mnie i nie będzie — odparł Wokulski z ukłonem. Czym więc mogę pani służyć? Pani Krzeszowska miała widocznie ułożoną dłuższą mowę. Na nieszczęście spojrzała Wokulskiemu w oczy i z wyrazem przepraszam wyszła ze sklepu. Panowie Klein i Lisiecki mrugnęli na siebie wymowniej niż dotychczas, lecz poprzestali na jednomyślnym wzruszeniu ramionami. Dopiero około 5 po południu zbliżył się do Wokulskiego Rzecki. Oparł ręce na kantorku i rzekł półgłosem. Matka tego Mraczewskiego, Staśku, jest bardzo biedna kobieta. Zapłać mu pensję do końca roku, odparł Wokulski. Myślę, Stasiu, myślę, że nie można aż tak karać człowieka za to, że ma inne niż my przekonania polityczne. Polityczne? Powtórzył Wokulski takim tonem, że panu Ignacemu przeszedł mróz po kościach. Zresztą powiem ci, ciągnął dalej pan Ignacy. Szkoda takiego subiekta. Chłopak piękny, kobiety go pasjami lubią. Piękny, — odparł Wokulski. — Więc niech pójdzie na utrzymanie, jeżeli taki piękny. Pan Ignacy cofnął się. Panowie Lisiecki i Klein już nawet nie spoglądali na siebie. W godzinę później przyszedł do sklepu niejaki pan Zięba, którego Wokulski przedstawił jako nowego subjekta. Pan Zięba miał około lat 30. Był może tak przystojny jak Mraczewski, ale wyglądał nierównie poważniej i taktowniej. Nim sklep zamknięto, już zaznajomił się, a nawet zdobył przyjaźń swoich kolegów. Pan Rzecki odkrył w nim zagorzałego bonapartystę. Pan Lisiecki wyznał, że on sam, obok Zięby, jest bardzo bladym antysemitą, a pan Klein doszedł do wniosku, że Zięba musi być co najmniej biskupem socjalizmu. Słowem, wszyscy byli kontenci, a pan Zięba spokojny.